Tu Katarzyna Kubisiowska, to jest podcast Tygodnika Powszechnego. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Maciej Piotr Prus.
Pamiętam, że mieszkaliśmy w bloku, świeżo się tam wprowadziliśmy. Ja mogłem mieć 2,5 do 3 lat. I mój brat stoi na oknie i krzyczy: kolorowe sznurki, kolorowe sznurki. Ja nie wiem, o jakie kolorowe sznurki chodzi, ale on krzyczy, to ja krzyczę, bo ja jestem trochę bratem, prawda? I babcia ma przyjechać przywieźć kolorowe sznurki. I potem on zaczyna się cieszyć, babcia idzie, ja też się z nim cieszę, skaczę tak jak on skacze i w ogóle jestem ten. I potem otwierają się drzwi i wchodzi babcia i ten cały świat mi się nagle rozpada, bo ja widzę już osobną babcię. Ona wyciąga jakieś kolorowe sznurki, które są jakimiś takimi byle jakimiś sznurkami do pakowania prezentów czy czegoś tam. I nagle dochodzi do mnie, że ja właściwie nie podobają mi się te czerwone sznurki. Ja nie jestem moim bratem. Babcia jest osobnym bytem i ten świat mi się tak nagle rozpadł, takie pierwsze poczucie własnego ja.
Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Dzięki Tobie podcast Tygodnika Powszechnego rośnie w siłę. Dołącz do grona patronów i patronek na patronite.pl i twórz go razem z nami. Powszechny, czyli Twój.
Dzień dobry, z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1, Katarzyna Kubisiowska. Dzień ze mną w studiu jest Maciej Piotr Prus. Dzień dobry, Maćku.
Dzień dobry.
Skoro mamy rozmawiać o punktach zwrotnych, to pomyślałam w Twoim życiu, to pomyślałam o roku 1989, który opisujesz w swojej ostatniej książce pod tytułem Papierosy. A ta książka, tak sądzę, a nawet jestem pewna, nawet będziesz się tutaj chciał od tego wymigać i zapierać, suto czerpie z Twojego doświadczenia autobiograficznego. I pokazujesz tam, jak jesteś gdzieś daleko, za Polską, za granicą, za oceanem, za 7 górami, lasami. I tutaj w Europie odbywa się ta fantastyczno, straszno, niesamowita, spektakularna wiosna ludów. I ty to obserwujesz z zainteresowaniem, ale w pewnym momencie ten narrator, czyli być może ty, zatrzymuje się, wychodzi z auta i płacze.
To dokładnie pamiętam. To było nawet nie w 89, tylko trochę później, bo 89 to tak początek tych wszystkich zmian i to docierało i faktycznie ja byłem bardzo tym wszystkim zainteresowany. Siedziałem w Kanadzie już od kilku lat i powiem szczerze, nie do końca się tam czułem u siebie, ale potem pamiętam, jak to się działo, to jak klocki domino, wszystko tak upadało po drodze i to był taki moment, gdzie się ruszyło w Rumunii i potem Ceaușescu został ze swoją żoną rozstrzelany i to była taka, pamiętam, jechałem, ścinałem wtedy, pracowałem jako ogrodnik i ścinałem trawę. Pamiętam, załadowałem tą całą, wszystkie swoje maszyny do ścinania do samochodu i włączyłem radio i właśnie usłyszałem o tej Rumunii. I był taki moment, gdzie nagle dotarło do mnie, że to jest koniec.
Czego? Tego świata?
Że to jest koniec tego świata, z którym żyłem do tej pory. Mhm. I tak naprawdę, że to wszystko było tak bez sensu. Tak kompletnie bez sensu. Te wszystkie lata, ta bieda, ta walka, i ten stan wojenny, i cały ten komunizm, to wszystko, i taka, no, coś, co było jak kwintesencja zła, nagle się okazało, że to pryska jak bańka mydlana, jakby tego nie było.
Mhm. Albo jak domek z kart, prawda?
Jak domek z kart, dokładnie. Jak domek z kart się wszystko rozsypało. I takie poczucie pewnego bezsensu tego wszystkiego. Właśnie bezsensu tych wszystkich lat.
Aż tak?
Tak, tak. To wtedy Wtedy tak to do mnie dotarło i dlatego zacząłem płakać. Oczywiście to się potem posklejało. Często właśnie w tych chwilach takich przełomowych, o których chcesz ze mną porozmawiać, mam wrażenie, działają takie siły wyższe. Działa coś, co możemy nazwać aniołem stróżem nawet, prawda? To zależy od... No działa coś, co w którymś momencie prowokuje do działań, które są alogiczne w danej sytuacji. I wtedy nagle my się temu poddajemy i nagle się robi... Wszystko się odwraca do góry ogonem, wszystko do góry nogami się odwraca. I tak było, jeżeli mogę. Tak było w momencie, kiedy taki właśnie dla mnie czas przełomu dosyć istotny, bo wiadomo, czasy przełomu są cały czas w zależności od zmiany szkoły, zmiany miejsca, a akurat ja się tu dosyć często przeprowadzałem, zmieniałem szkołę podstawową, kilka razy liceum, kilka razy, bo trudno było.
Z tobą?
Trudno było ze mną.
A dlaczego było tak trudno?
No bo ja byłem hipisem wtedy i to nie zawsze było akceptowalne.
Tak próbuję sobie wyobrazić twoje włosy.
Włosy. I nosiłem koraliki i różne i podarte dżinsy i w ogóle byłem zbuntowanym młodzieńcem. W każdym razie, powracając do tego momentu mistycznego, pamiętam, że kończyłem studia, pisałem pracę magisterską. Mniej więcej gdzieś byłem w połowie tej pracy. I pojechaliśmy ze swoją pierwszą żoną, Magdą, pojechaliśmy na winobranie do Francji. Z tego winobrania nic nie wyszło, byliśmy kompletnie bez pieniędzy, nie znaliśmy języka francuskiego, ani nie mieliśmy właściwie tam co robić. Więc po tych dwóch tygodniach u jakichś tam znajomych wracaliśmy do Polski. Pamiętam, wracaliśmy autostopem i pamiętam, że jechaliśmy ciężarówką do Belgii. Był taki moment, gdzie nagle ni stąd, ni zowąd pojawiła się myśl, że ja nie powinienem wracać. Że ja mam zawrócić do Paryża z powrotem i popatrzyłem na swoją żonę Magdę i zrozumiałem, że ona myśli o tym samym. I to była jakaś taka irracjonalna myśl, szczególnie, że tu praca magisterska rozpoczęta, studia do skończenia, no wszystko tam w tym Paryżu nikt na nas nie czeka. No i myśmy dojechaliśmy do Brukseli i zawróciliśmy. I po prostu pojechaliśmy z powrotem do tego Paryża, gdzie nie mieliśmy gdzie mieszkać, nie mieliśmy nic, nie mieliśmy pieniędzy, nie wiadomo było właśnie dlaczego. No i po chwili tam jakoś coś zaczęliśmy sobie radzić, a po chwili wybuchł stan wojenny w Polsce. I ten anioł stróż, który mnie prowadził wtedy, ja pracowałem wtedy jako malarz pokojowy i pamiętam taka z Wojtkiem, z takim moim kolegą, którym malowaliśmy te mieszkania, idziemy ulicą Saint-Michel, świeci słońce, jest luty i też nagle jakaś dziwna myśl przychodzi mi do głowy, oddaję mu drabinę, mówię, poczekaj, ja już nie będę malował mieszkań i ruszyłem do Biblioteki Polskiej na Wyspę Świętego Ludwika. Pomyślałem, że ja tam dostanę pracę. To było absolutnym szaleństwem, tam nikt nie dostawał pracy. Biblioteka Polska należała do starej emigracji, tam w ogóle nie było mowy o tym, żeby jakąkolwiek pracę dostać, ale ja tam poszedłem. Poszedłem do dyrektora, który kazał mi napisać życiorys i powiedział, okej, to proszę przyjść jutro, będziemy sprzątać te piwnice. Ale ja nie wiedziałem dlaczego, ja zostałem przyjęty przez pomyłkę. Bo redaktor Giedroyć zadzwonił do dyrektora i powiedział, że ma taką grupę opozycjonistów z Polski, z Studenckiego Komitetu Solidarności i trzeba im załatwić jakąś pracę, żeby oni mogli coś dorobić. Ten dyrektor myślał, że ja jestem członkiem tej grupy. Czyli zostałem, oczywiście potem się okazało, że ta
czyli
grupa...
Czyli bohater przez przypadek.
Tak, no wszystko, dlatego jakieś takie dziwne rzeczy. Potem okazało się, że ta grupa to moi znajomi z krakowskiego SKS-u.
No czyli pan Sobilstein?
Tak, i Bronisław Wilcztajn, i Wojtek Sikora, i masy, cały krakowski tutaj, zresztą Bronisławem Wilcztajnem i jeszcze kilka osób malowaliśmy wspólnie mieszkania. Krzysiek Krause był bardzo złym malarzem pokojowym, muszę przyznać. Bronkowi Wilcztajnowi to lepiej szło. A malowaliśmy mieszkanie, akurat też dziwne, bo malowaliśmy mieszkanie, w którym było kręcone ostatnie tango w Paryżu. Także takie historie. Ale powracając do tego, i to nagle się okazało, że to spotkanie z tą całą grupą, potem ten pobyt w Paryżu, jakby ukształtowało mnie na kilka lat, na wszystko, co się działo, tam praca redakcyjna w miesięczniku, kontakt wydawany wtedy w Paryżu, potem prace redakcyjne i potem wszystko właśnie, co się działo, powroty do Polski, wyjazdy, Paryż i to wszystko było konsekwencją tych dwóch takich impulsów, które przyszły z zewnątrz. Nie wiadomo dlaczego.
To nie wszystko, co dla Ciebie mamy. Dużo więcej czeka na Ciebie w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku.
Ale jak mówisz o tym, to są lata 80. Myślę jeszcze o wcześniejszych latach. O może takich, wiesz, zupełnie pierwszych w dzieciństwie.
Ja byłem dosyć porzuconym dzieckiem, byłem szczerze, bo moja matka wychodziła do pracy o godzinie 7 rano.
Lekarka
prowadziła, ja wtedy mieszkałem w Skawinie, ona tam pracowała w Krakowie w klinice, a potem prowadziła tam przychodnię przeciwgruźliczą w Skawinie. Ojciec również wychodził do pracy koło 6-7. I wracali matka koło 7-8 wieczorem, ojciec podobnie. W związku z tym ja byłem takim puszczonym dzieckiem, gdzie zajmowała się mną taka pani, nazywała się Maria Mądry, ale nie umiała czytać, była analfabetką, dlatego nigdy w życiu mi nie czytał książek. Ja na przykład pamiętam, jak kiedyś znalazłem taką książkę już byłem trochę starszy, już umiałem czytać słabo, bo byłem dyslektykiem. Nasza księgarnia Poczytaj mi mamo, taka seria była. Ja się strasznie zdziwiłem, jak to Poczytaj mi mamo, co to znaczy? Przecież mama nigdy nie czyta. No, ale nie było właściwie takiej osoby, chociaż przypomniało mi się to, osoba był taki, ale to są takie jednostkowe przypadki. Na przykład był taki Stefan, starszy ode mnie, i ja czułem szacunek do niego. I on wpłynął na to, że przestałem się czuć bezpiecznie.
Czyli?
Bo jak zaśpiewał Niemen, Dziwny jest ten świat.
1967. Moim zdaniem chyba siódmy.
To moja matka była oburzona, jak go zobaczyła w Opolu, mówi, co to jest? W piżamie na scenę wyszedł.
I z długimi włosami.
I jeszcze był i... A Stefan i mówi, ale wiesz co, ten Niemen jest świetny. I ja wtedy pierwszy raz zobaczyłem, że matka może nie mieć racji.
Przestałem się czuć bezpiecznie. Masz 10 lat. I to jest odkrycie.
I przestałem się czuć bezpiecznie, że matka nie ma racji. To nie jest ten. I nagle takie poczucie, że nie jestem już bezpieczny. Że to nie jest opoka, w której się mogę. I mam jeszcze takie dużo starsze. No, jak miałem 2,5 roku.
Opowiedz,
takie
proszę.
Pierwsze poczucie, że jestem kimś osobnym.
No. To rzadko się zdarza, wiesz, mieć wspomnienie takiego czasu.
To jest w ogóle nieprawdopodobne. Słabo. Pamiętam, że mieszkaliśmy w bloku, świeżo się tam wprowadziliśmy. Ja mogłem mieć 2,5 do 3 lat. I mój brat stoi na oknie i krzyczy, kolorowe sznurki. Ja nie wiem, o jakie kolorowe sznurki chodzi, ale on krzyczy, to ja krzyczę, bo ja jestem trochę bratem, prawda? I babcia ma przyjechać, przywieźć kolorowe sznurki. I potem on zaczyna się cieszyć, babcia idzie, ja też się z nim cieszę, skaczę, tak jak on skacze i w ogóle jestem ten. I potem otwierają się drzwi i wchodzi babcia i ten cały świat mi się nagle rozpada, bo ja widzę już osobno babcię. Ona wyciąga jakieś kolorowe sznurki, które są jakimiś takimi byle jakimi sznurkami do pakowania prezentów czy czegoś tam. I nagle dochodzi do mnie, że ja właściwie nie podobają mi się te czerwone sznurki. Ja nie jestem moim bratem. Babcia jest osobnym bytem i ten świat mi się tak nagle rozpadł, takie pierwsze poczucie własnego ja. Mm. Okropne przestałem być wtedy, prawda, straciłem ten dar.
Częścią kosmosu.
Tak, przestałem być częścią kosmosu. Wtedy pamiętam.
Wiesz co, powiedziałeś, że jesteś dyslektykiem. No to jak to było w szkole i z pisaniem?
Trafiłeś?
No domyślam
ciężko.
Się, szczególnie, znaczy, że w twoich czasach się nie diagnozowało dyslekcji.
Nie, to w ogóle. Zawsze miałem dwie oceny z wypracowań, szczególnie na języku polskim. To było tak, treść bardzo dobrze, ortografia niedostatecznie, średnia 3+, albo 3, albo...
No to i tak nieźle.
No, niestety do tej pory potrafię zrobić takie błędy, że sam się sobie dziwię.
Mm-hmm. No a taka osoba, która no właśnie może w szkole, może pisarz, słuchaj, może pisarka, może książka, może tomik poetycki, który...
Miałem taką nauczycielkę języka polskiego w 8 liceum, z którego się i tak wyniosłem potem, bo tam bym nie zdał matury. Pani profesor Piotrowska się nazywała. I to była osoba, która ni stąd ni zowąd w tym zbuntowanym dziecku hipisie trochę ten nagle jakby we mnie uwierzyła i ja poczułem, że ona we mnie wierzy i nie mogę jej zawieść. Mhm. Ja myślę, że to zdecydowało o tym, że ja poszedłem na polonistykę, bo ona nagle mnie otworzyła. Ja zacząłem czytać książki bardzo późno, tak naprawdę w trzeciej klasie licealnej szkoły zacząłem poważnie czytać.
A ta poważna pierwsza książka, którą przeczytałeś? Na poważnie.
Nie pamiętam wtedy, jaka była. Pamiętam takie książki wcześniejsze, jakieś Tomek Piegus, jakieś takie rzeczy, ale
no to ważne
w tamtym okresie, co to mogło być... Nie pamiętam. Nie chcę wymyślać, bo wiem, jakie były ważne późniejsze książki, ale nie było takiej książki, która nagle zmieniła mi świat. Nie? Mm-hmm. Pani Piotrowska zmieniła mi świat, bo nagle zaproponowała mi, żebym pisał jakieś rzeczy albo założył gazetkę szkolną.
Założyłeś?
Albo nie. Ale potem po prostu byłem podkręcony na tyle, że jak przyszedłem potem się przeniosłem już na początku czwartej klasy do kolejnego liceum, gdyż stwierdziłem, że tam bym nie zdał matury. Miałem tam duże zatargi z różnymi nauczycielami. W 13 liceum było super. Natychmiast się we mnie polonistka, jeszcze jak się okazało, że pisze wiersze, zakochała. Była starszą panią i tam mi było bardzo dobrze. I to jakby te dwie polonistki też doprowadziły, że wiedziałem, że jest jakaś dziedzina, w której ludzie mnie doceniają. No, to jest taki moment. No nie myślałem o tym, że teraz dopiero przypomniałaś o tych osobach. Nigdy nie myślałem, że osoby na mnie wpłynęły. Potem tak. Na pewno na mnie wpłynął na przykład mój przyjaciel Piotrek Bikont.
Opowiedz, proszę.
Ale to już są inne lata.
To do Piotrka wrócimy, bo bardzo bym chciała, żebyś trochę więcej powiedział o Piotrze Bikoncie. Natomiast jeszcze chciałabym się zatrzymać przy tych książkach późniejszych, o których miałeś powiedzieć, istotnych autorach, a może nawet autorach, których miałeś okazję poznać, a napisali te książki. Co się zdarza?
Nie, to z reguły jak no na studiach to jest taka... To były lata 70., był bardzo poważny głód książki, prawda? Jak coś się pojawiało, to ona była... A myśmy wtedy naprawdę dużo pili alkoholu, więc to były takie książki pijackie. Pod Wulkanem Laurego, prawda? Moskwa Pietuszki. Takie książki właśnie, gdzie ten alkohol...
No i usprawiedliwiają picie. Dlaczego?
Tak.
Picie jako egzystencjalna sytuacja. Mhm.
No wtedy była ta cała proza iberoamerykańska, Cortázar, Marquez I to było to, czym się... Ale dla mnie absolutnym przeżyciem było pierwsze spotkanie z poezją amerykańską, Beat Generation. Mm-hmm. Zupełnie też przypadkowo wszedłem... Mogła to być czwarta klasa szkoły, znaczy liceum, albo pierwszy rok studiów, nie pamiętam dokładnie, ale bardzo jakoś tak w tym okresie. Wszedłem do księgarni i kupiłem książkę Wśród amerykańskich poetów w tłumaczeniu Rybkowskiego. I tam byli poeci, których w ogóle nie znałem, bo nikt nie znał wtedy jeszcze poetów Beat Generation. Otworzyłem i zacząłem czytać, a Ameryko, dałem ci wszystko, a teraz jestem nikim. Allen Ginsberg. I po prostu oszalałem. A tam i były Ferlinghetti, i Corso, i po prostu cała ta plejada tych poetów Beat Generation. I naprawdę wtedy zrozumiałem, że to jest to w poezji, co mnie kręci. Tak właśnie chciałbym pisać. Mhm. Tak, to był tak. I ta książka jest dla mnie taką istotną książką. Chociaż nie mam już w sobie takiej fascynacji poezją Beat Generation, ale wtedy to było ważne, bardzo ważne.
No a ten twój pierwszy wiersz, który powstał przed lekturą amerykańskich poetów, no bo powiedziałeś, że jak przeniosłeś się do 13 liceum i spotkałeś się z tą starszą panią nauczycielkę, no to ona pisałeś wiersze.
Ale ja pisałem wiersze od 7 klasy szkoły podstawowej.
A, czyli jednak.
Tak, ja pisałem pisałem ten... Jak byłem chyba w trzeciej klasie liceum, to miałem już publikację w jakiejś gazecie krakowskiej, jakiś tam się wierszyk pojawił. I też dosyć wcześnie wydałem pierwszy tomik, bo byłem na trzecim roku studiów, co się wtedy rzadko zdarzało, żeby student wydawał tomik poetycki, a ja miałem 20 lat i wydałem swój pierwszy tomik.
No i jakie to jest uczucie?
Pierwszy zobaczyć. Tomik, nie, no jest, to bardzo taka szczeniacka duma, taka oczywiście i
są w tą szczeniacka, literaturą... nie szczeniacka, zawsze jest duma, jak się
no
wyda.
Tak, ale to się taki czułem ważny, bez świadomości trochę tego wszystkiego, jak to się będzie. To jest tak, że piszę właściwie całe życie, ale to wszystko trwa dosyć długo i jest podzielone na różne interwały, także wydanie książki już nigdy się nie było jakieś spektakularne dla mnie w moim życiu. To była jakaś taka rzecz, która się co jakiś czas pojawiała. Nawet jak była dobrze odbierana, to potem znowu mijało kilka lat, wszyscy zapominali, ja znowu wydawałem następną książkę i ona albo przepadała, w ogóle nikt o niej nie pisał, bo było jakieś wydawnictwo, o którym nikt nie słyszał. I tak to trwało i trwa może trochę do dziś nawet, no. No byłem nieprawdopodobnie, i byłem, no byłem młodym kogucikiem, prawda, wydawało mi się, że świat leży przede mną otworem u stóp, prawda, młody, dobrze zapowiadający się poeta, który za chwilę podbije rynki literackie i w ogóle będzie półbogiem, ale to wszyscy tak mają w tym okresie.
A dzisiaj, jak myślisz sobie, to co?
Dzisiaj nie, dzisiaj spokojnie, właśnie dzisiaj to...
No ale kogo widzisz, nie? Wtedy widziałeś, byłeś młodym kogucikiem, przed którym cały świat się otwierał i to jest wspaniały moment w życiu, bo wtedy jest rzeczywiście wszystko możliwe.
A teraz jestem spokojnym wędrowcem. Idę po prostu swoim krokiem, ten krok może już jest... wolny.
No to teraz zmieniam, słuchaj, jednak zwrotnicę.
Podoba ci się podcast? Słuchasz go bezpłatnie dzięki patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. Sprawdź korzyści na patronite.pl.
Bo ja bym chciała wrócić do tego, co było po 89 roku, do tych punktów zwrotnych.
Tak.
I wcześniej powiedziałeś o Piotrku Bikoncie, Piotrze Bikoncie, tłumaczu. Dziennikarzu.
Smakoszu, tłumaczu, reżyserze, filmowcu. To jest w ogóle człowiek renesansu. O jak tak naprawdę robił świetny teatr. Świetny teatr, naprawdę. reżyserował, kręcił filmy dokumentalne, tłumaczył naprawdę wyśmienicie, między innymi
Mausa.
Tak, no różne występował z muzykami najlepszymi tutaj w takim zespole Pociąg Towarowy, oni nawet występowali na Warszawskiej Jesieni, najwięksi tutaj muzycy Knitel, Hołoniecki i Junior i tak dalej, i tak dalej. On po prostu był osobą, a wcześniej jeszcze działacz opozycyjny. Także to jest jakaś taka postać, która tyle w sobie światów mieściła, że to nieprawdopodobny człowiek był. Bardzo się przyjaźniliśmy, tak. To było tak, że znałem Piotra z Warszawy, jak się przyniosłem do Krakowa, zacząłem pracować w Tygodniku Powszechnym, chciałem powiedzieć, w Tygodniku Przekrój, to zapytałem Piotra, czy nie chciałby zostać moim zastępcą. I on się zgodził i to jest 2000 rok. Mhm. To jest 2000 rok. I ta praca, no, po prostu świetnie nam się pracowało, myśleliśmy na tym samym, mieliśmy ten sam flow, I wpadaliśmy na podobne pomysły. On mnie wzmacniał, ja jego był. No potem mieszkaliśmy obok siebie, właśnie widywaliśmy się codziennie. Byliśmy tacy. Piotr gdzieś wyjeżdżał, to jak wracał, dzwonił do mnie, mówił, melduję, że już jestem.
Teraz próbuję policzyć w głowie, kiedy Piotr zginął w wypadku. 5 lat temu?
W 2017 roku. Mhm. No. Ale powracając do punktów zwrotnych, po 89 roku, bo konsekwencją właśnie tego płaczu w tym samochodzie był powrót do Polski z tej Kanady. To też taka sytuacja, która nikt jeszcze z tej nie wracał, szczególnie z tej, jak już się dotarło do tej Kanady. Przeszło się to czasami przez te wszystkie obozy, załatwiało się różne, no, tam też było ciężko, mijało kilka lat, człowiek zaczął tam obrastać piórka. Trudna była taka decyzja powrotu. Rodziły się dzieci i tak dalej, no zawsze tak jest na emigracji, a tutaj był taki strzał, że chyba jako jeden z pierwszych, to był 92 rok z tej mojej grupy migracyjnej. Tam powiedziałem, że ja się pakuję i wracam.
Wróciłeś i wróciłem na swoje do śmieci, do swojego języka?
Wróciłem do Warszawy, do zupełnie nieznanego miejsca, gdzie nigdy nie mieszkałem, znałem trochę ludzi, ale nie wiedziałem.
No, ale Warszawa lat 90.
Dziwna. Teraz to w ogóle jest... Łatwiejsza była niż Toronto, nie przerażały mnie odległości po Kanadzie, teraz mnie przerażają po Krakowie, przyjeżdżam do Warszawy i po prostu się gubię, ale wtedy była jakaś taka, a ja miałem też taką energię, tak jak w sumie ta energia tutaj w początku lat 90. była taka sama, że wszystko można. Szczególnie w tych dużych miastach, że jest, wszystko jest możliwe.
Jeszcze byłeś w odpowiednim wieku.
Tak. Tak. No i wtedy się zaczęła cała ta praca moja dziennikarsko-redakcyjna i tak dalej, bo pracowałem, zacząłem od Super Ekspresu, przez 4-5 lat w Super Ekspresie, zresztą między innymi Hołownia tam pracował wtedy i Mazurek i to była taka kuźnia dziennikarstwa, jakiej potem nie spotkałem nigdy. Wszystko dzięki naczelnemu Laremu, czyli Grzegorzowi Lindenbergowi. No i potem to się jakoś tam, potem Playboy, Max i tak dalej, to się toczyło, ale...
Jest obecny w twojej książce Papierosy.
Tak, jest obecny, bo ta książka Papierosy to jest oczywiście autobiografia, ale tak zwana literacka autobiografia, czyli nie wszystko się tam zgadza, niektóre rzeczy są wymyślone, niektóre postaci są pozlepiane, jako zamiast 6 czy 3 osób to jest jedna.
Ciekawe, wiesz, bo zmieniasz imiona bohaterów, a ja sobie to czytam i wiem, o kogo chodzi.
Czasami,
popatrz, jak to
czasami
jest,
są literaturą. To 2 osoby, czasami są to 3 osoby. Mogę zdradzić tajemnicę na przykład, że tam jak opisuję Paryż, to były 2 osoby, bo był taki rzeźbiarz Paweł Jocz, No i Jacek Bierezin, u którego zresztą, z którym mieszkałem wtedy, kompletny szaleniec, złoty chłopak.
Bardzo ciekawa postać.
W tej książce te dwie osoby zostały połączone w jedną. Żeby już w tej ilości postaci, które tam się pojawiają, się nie gubić.
No i w latach 90. to wszystko to, że można, że są pieniądze, że jest wolny rynek, że można wydawać wolne pisma.
Tak.
Jest takie zachłyśnięcie się tym światem. I co? I co z tego wynika? Co z tego wyniknęło?
Wyniknęło to, że moje życie się ustawiło na przynajmniej 10 lat. I następny punkt zwrotny, bo oczywiście każdy, tam są te małe punkciki, czyli zmiany tytułu, zmiany pracy i tak dalej, ale to wszystko jest wpisane w tym takim ciągu pracy redakcyjnych, pracy w mediach i tak dalej, i tak dalej. I tu jeszcze, jak zostałem naczelnym przekroju, wróciłem do Krakowa po tylu latach, to no to takie było ukoronowanie tej całej drogi. Właściwie co dalej? No nic dalej. Dalej to tylko mogłem zostać właścicielem klubu Piękny Pies. I tak też się stało.
Ale nie powiedziałeś nic, troszkę powiedziałeś, tak, ale tak śladowo, tak przemknąłeś, tak właśnie troszkę kącikiem ust. A rodzina? To nie są punkty zwrotne? Dzieci, które się rodzą? Kobiety, które się pojawiają? Z którymi się człowiek wiąże?
No właśnie, też jak jechałem do ciebie, myślałem o ludziach, o właśnie rodzinie. Czy dzieci były dla mnie punktem zwrotnym? Nie były. Nie były. Dzieci się pojawiały, mam syna, mam córkę, może też wynikało to z tego, że tak się moje życie układało, że nie uczestniczyłem w ich rozwoju. Uczestniczyłem bardzo przez pierwsze kilka lat, ale potem nasze małżeństwa się tam rozpadały i te dzieci były trochę poza mną. Rozstanie z pierwszą żoną, no to był absolutnie punkt zwrotny, a to może nawet taki upadek, bo to bardzo przeżyłem. Ale to właściwie tak, no właściwie kobiety, które się pojawiają w moim życiu, zawsze są punktem zwrotnym jakimś, bo to jest zrozumiałe. Były też kobiety, które mnie wprowadzały w swoje środowisko, a to środowisko zostawało moim i to środowisko doprowadzało do tego, że moje życie zmieniało tor całkowicie. Jeżeli chodzi o rodziców, to nie. To ja byłem tak, jak już wspomniałem, takim dzieckiem trochę opuszczonym. Tak się czułem, przynajmniej może mój brat tego nie czuł, bo był może miał inną konstrukcję psychiczną. Ja byłem bardzo wrażliwym, takim wycofanym dzieckiem. A oni realizowali taki model rodziców, który był wtedy na porządku dziennym. Rodzice pracują od rana do wieczora, dzieci są w niedzielę, ewentualnie w soboty, jak jest wolna sobota, jeszcze wcześniej nie było wolnych sobot. No i próbują tym dzieciom dać to, co najlepsze, czyli po prostu nigdy niczego mi nie brakowało, wszystkie zabawki, prawda, gdzieś tutaj wycieczki, ale to wszystko jest na zasadzie takich rzucania takich podarków, tak jakiś, nie chcę powiedzieć ochłapów, bo to nie o to chodzi, tylko że próbą rekompensaty za to, że nie mają dla nas czasu. I oczywiście zawsze wakacje spędzaliśmy razem, było cudownie, ale raczej mnie wychowała ulica niż dom. A że mieszkałem przez te pierwsze 10 lat w Skawinie i to była bardzo dobra ulica, reguły dzieci, ludzi, którzy kończyli studia w Krakowie, dostawali pracę i mieszkanie w Skawinie. Także na przykład procent dzieci, których rodzice mieli przynajmniej średnie wykształcenie, a nie mówiąc albo i wyższe, No to był przeważający w mojej klasie w podstawówce. Jak się przeniosłem do Krakowa, to mieszkałem wtedy na Dąbiu i tam w klasie było 30 kilka osób i może jedna osoba oprócz nie miała rodziców powyższych studiów.
A ja myślę sobie, Maćku, że jeżeli przyszłego dziennikarza i pisarza wychowuje ulica, to jest bardzo dobry start do tego, do tej roboty.
No, to fajnie. Może tak jest, tak.
No, w takim sensie, że sobie to życie, wiesz, dokumentujesz z tego punktu, z tego miejsca, do którego ktoś inny nie miałby dostępu. A na koniec chciałabym się ciebie zapytać o to, co się chciałbyś, żeby zdarzyło. Nie o przeszłość, tylko jak myślisz sobie o przyszłości najbliższych, na przykład 3 miesiącach, może roku, a może jeszcze bardziej w przyszłość sięgasz wzrokiem sokolim?
Ja zawsze bardziej staram się zawsze skupić na tu i teraz. Mhm. Także bardzo bym chciał, żeby mi wyszła wreszcie wycieczka. Znaczy bym chciał za miesiąc pojechać do Tajlandii na 3 tygodnie swoją żoną. I bardzo bym chciał, żeby to się udało. I drugą taką rzeczą jest, że wróciłem do pisania krótkich form, a właściwie się okazało, że ja te krótkie formy tak pisałem cały czas. Mhm. I mam tego sporo. I pomyślałem, że mógłbym je wszystkie złożyć do kupy i może by wyszła z tego jakaś książka. To są takie plany na najbliższe kilka miesięcy. Poza tym, no co? No, chcę być zdrowy i wrócić do medytacji codziennej, porannej, bo jestem zbyt leniwy, żeby to robić.
Medytacji jako buddysta.
Tak. No, buddysta to jest, no, tak, no,
praktykujący
buddysta, właśnie mówimy to bardziej takim o światopoglądzie i religii niż o, znaczy, i filozofii niż religii.